Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Na naszym zegarze 10 minut po 14. Zagubione, wyrzucane na ulicę, przywiązywane do drzew, głodzone. Każdego dnia do schronisk trafiają psy, a schroniska robią co mogą, by znaleźć im dom, wyleczyć chociaż trochę, poprawić życie. Dlaczego w Polsce wciąż istnieje problem bezdomności zwierząt? Między innymi o tym porozmawiamy w Ekosferze do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi w studiu są dzisiaj kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku, Anna Jaruszewicz, i przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze Robert Andraka, Happy Dog, i Magda Korput, Wolontariat. Polska jest krajem ludzi, którzy deklarują, że kochają zwierzęta. Tak deklaruje aż 90% społeczeństwa. Tyle także osób jest za prawnym chronieniem zwierząt. No ale wciąż jesteśmy krajem nierozwiązanego problemu bezdomności zwierząt. Jak to jest możliwe? Te dane są zupełnie sprzeczne.
Bo teoretycznie, oczywiście większość z nas kocha zwierzęta i wszyscy jesteśmy za tym, żeby je chronić.
I deklaracja nic nie kosztuje, tak?
Takie ogólne zwierzęta, natomiast niekoniecznie przynoszą ludzie to na swój prywatny grunt w stosunku do swoich osobistych zwierząt.
Że to jest tak, że też nie chcemy brać odpowiedzialności po prostu? I owszem, powiedzieć możemy, że no tak, ja lubię zwierzęta, ja kocham, krzywdy bym nie zrobił, ale na tym się kończy mój stosunek do zwierząt.
Bo często to tak wygląda właśnie, że właściciele zwierząt mówią, no, nawet ci, którzy przyprowadzają nam swoje własne psy do schroniska, na przykład mówią, no tak, ja go bardzo lubię, on tyle lat z nami był, ale on już nie może dłużej u nas zostać, i po czym oddają 10-12-letniego psa, na przykład dlatego, że bo teraz ja się zajmuję mamą albo mieszkam z rodzicami i ten pies już nie może z nami być. Ale my go bardzo kochamy.
Czyli te deklaracje można powiedzieć, że są trochę na wyrost, że my kłamiemy w tych sondażach. 90% to naprawdę bardzo dużo.
No tak, to jest bardzo dużo, tylko że właśnie jakby to, że się w świadomości ludzi, to, że się lubi zwierzęta, nie wiąże się z odpowiedzialnością za te zwierzę do końca jego dni. Bo są ludzie, którzy mówią, bardzo lubię psy, miałem ich bardzo dużo. Miałem Azora, miałem Burka, miałem Misia. Azora to oddałem rodzinie na wieś, na łańcuch, bo on się nie nadawał do bloku. Miś był trochę chory, to tam uśpiliśmy, bo już nie było co leczyć. Ale ja bardzo lubię psy, bo miałem ich dużo.
Czyli ten brak odpowiedzialności to jedna sprawa. A druga sprawa, czy to jest być może tak, że też panuje w Polsce jeszcze wciąż takie przeświadczenie, że problem psów jest problemem małym w stosunku do innych problemów, które mamy. I że w zasadzie to, no oczywiście lubię zwierzęta i robię łaskę, jeżeli się nimi zaopiekuję, ale jak przestanę się nimi opiekować, to też nie jest to problem. Nie mamy wyrzutów sumienia.
Bardzo często nie mamy wyrzutów sumienia, bo jeżeli mamy przyjaciela przez 4, 5, 6, 7 lat u siebie i ten przyjaciel zaczyna nam się trochę psuć, powiedzmy, zaczyna chorować, potrzebuje lepszej karmy. My przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że wszystko nam łatwo przychodzi. Nie mamy takiej odpowiedzialności w sobie. Nie traktujemy psa podmiotowo, tylko przedmiotowo. Jak się nam jakiś odkurzacz popsuje, to idziemy, kupujemy nowy. Nie naprawiamy tego odkurzacza, bo twierdzimy, że jak się naprawi, to i tak będzie on słabo działał. Więc w tym momencie ja myślę, że to jest problem głównie w psychice ludzi. My w ogólnych sondażach wypadamy świetnie. Jesteśmy świetną nacją, świetnym narodem. Jesteśmy empatyczni, kochamy dzieci i tak dalej. Ale jeżeli przyjdzie do szczegółów, wtedy okazuje się, że jesteśmy żadnym społeczeństwem.
To tylko wszystko jest na papierze.
Dokładnie.
No właśnie, jak to jest w innych krajach? Jeśli chodzi o tą bezdomność.
Jakby tak, dalej na zachód, to tej bezdomności jest coraz mniej. Właściwie są kraje takie w Europie, gdzie jest niedosyt psów, a pies jest luksusem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przede wszystkim posiadanie psa wiąże się z wielką ilością obowiązków, co do których właściciel jest obowiązany wszystkie wypełnić, żeby w ogóle jakby wejść w posiadanie tego psa, to też musi spełnić pewne wymogi, czego u nas nie ma. U nas po prostu psa można mieć od tak, od ręki, od sąsiada, od znajomego, wziąć se z ulicy, bo przecież masa tego biega, tak? Nawet pójść do schroniska, bo przecież mamy takie przypadki, kiedy ludzie od nas biorą psy, deklarują, że się zajmą, że to taki piesek i ten piesek dobry, miły, kochany, że oni tak potrzebują, a piesek za parę miesięcy do nas wraca, bo jednak coś tam nie wyszło. Więc u nas dostępność do psa jest bardzo łatwa i posiadanie psa nie wiąże się ze spełnieniem jakichś wygórowanych wymogów. Co prawda organizacje społeczne mają takie procedury, które teraz też my troszkę w schronisku u nas zaczynamy stosować, czyli poprzedzające jakby przygarnięcie psa wizyty przedadopcyjne, sprawdzające domy, umowy adopcyjne. Natomiast ciągle u nas w naszym kraju ten pies nie jest towarem luksusowym. Jest towarem łatwo dostępnym, natomiast w cywilizowanych, bardziej cywilizowanych krajach jest to towar luksusowy i niedostępny dla każdego.
I nawet biorą psy od nas, tak?
Dokładnie tak. Tutaj chodzi głównie o to, że łatwiej jest u nas adoptować dziecko niż na przykład za granicą psa. Bo tam trzeba udokumentować, że ma się swoje mieszkanie, że ma się dochody, że jak ten pies zachoruje, to możemy temu psu zapewnić wszystko, czego on potrzebuje, czyli weterynarza, dobrą karmę. Natomiast u nas jest tak, że w dalszym ciągu idziemy do hipermarketu, kupujemy byle jakie żarcie, bo pies przecież byle co zje i będzie szczęśliwy. Nie obdarzamy go taką empatią, ponieważ mamy go łatwo dostępnego, tak jak już pani kierownik zauważyła, bo możemy przyjść do schroniska, wypełnić dokumenty i dostajemy psa. W tej chwili w schronisku w Białymstoku jest tak, że robimy wizyty przedadopcyjne, więc sprawdzamy ten dom potencjalny. Ten dom ma przyjść, zaprzyjaźnić się z psem przynajmniej minimum 3 razy, po to tylko, żeby wiedzieć, że ten pies trafia do właściwego domu. I pomimo wszystko zdarza się, że pies za kilka tygodni, za kilka miesięcy wraca do schroniska z powrotem, bo nie spełnił oczekiwań właścicieli. Bo właściciele nie dali mu czasu na to, bo pies potrzebuje około od miesiąca do 3, żeby się zaaklimatyzować w danym miejscu, żeby poznać nasz tryb życia. I ludzie nie dają szansy psu, oddają go z powrotem. Tak jakby oddali, nie wiem, zepsuty powiedzmy na gwarancji jakiś tam przedmiot, nie wiem, cokolwiek, kamerę, aparat. Idą, odnoszą i czekają, dostają drugi nowy.
No, wprowadziliście w schronisku cywilizowane zasady, trochę ostrzejsze niż były przez wiele lat. Czy ludzi to nie dziwi? Czy się nie obrażają, tak to nazwę? Znaczy... O, to jak wy przyjdziecie sprawdzać do mnie,
nie obrażają.
My to nie chcemy, my tu robimy łaskę, że my w ogóle przychodzimy.
Większość ludzi, która do nas przychodzi, przynajmniej my tak z góry zakładamy, z dobrym nastawieniem, chcąc pomóc zwierzętom i rozumieją, że my ratując te zwierzęta, wkładając swoją pracę, troskę, jakby chcemy być pewni, że powierzamy je w bezpieczne ręce. Dlatego też myślę, że te osoby, którym zależy na tym, żeby pies był szczęśliwy, rozumieją też nasze rozterki, nasze troski, nasze zmartwienia, bo tak naprawdę to też nie chodzi o to, że my tych ludzi chcemy kontrolować, tylko chcemy ich bliżej poznać, żeby się upewnić, czy ten pies pasuje akurat do tej rodziny, tak? Bo jakby nie sztuka wziąć sobie psa, bo ten mi się podoba, ale tak samo jak każdy człowiek, rodzina, tak samo i pies ma swoje przyzwyczajenia, ma swój jakiś charakter, upodobania i po prostu wzajemnie mogą do siebie pasować albo nie. My staramy się dopasować rodzinę do psa i psa do rodziny, tak, żeby właśnie te wspólne dalsze życie przebiegało jakby w taki sposób fajny, komfortowy, przyjemny, tak?
Według ostatniego raportu NIK wynika, że problem bezdomnych zwierząt, zwłaszcza psów, bo głównie o psach dzisiaj będziemy mówić, z roku na rok narasta. To jest ciekawe dosyć te wyniki, ponieważ tak naprawdę w porównaniu z 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu, w tej chwili my tych bezdomnych psów tylu na ulicach nie widzimy. No a według raportu NIK-u i według wniosków takich końcowych ten problem narasta i będzie narastał. Co się dzieje, jak to się ma do tego, że tych psów jednak jest mniej na ulicach?
Znaczy, wydaje mi się, że ja...
Bo schroniska są przepełnione.
No właśnie, przez te parę lat swojej działalności, tak jak pamiętam, jak się właśnie zmieniała ta rzeczywistość za oknem, to kiedyś faktycznie więcej psów biegało po ulicy i wydaje mi się, że taka zwiększająca się bezdomność bierze się stąd, że gminy coraz częściej zaczynają odławiać te swoje bezdomne psy, że kiedyś było ciężko doprosić się, żeby ten pies został odłowiony, natomiast teraz więcej psów po prostu trafia do schronisk, czyli jest odławianych. Mniej mamy ich za oknem, one siedzą w schroniskach, łatwiej je policzyć i stąd ta taka wysoka liczba.
Też jest taka sytuacja, że organizacji jest więcej takich, które pomagają psom i na danym terenie te organizacje też przejmują te psy. Po prostu ktoś im zgłasza.
Albo wywierają wpływ na gminę.
Albo wywierają wpływ na gminę. I tutaj jest ta sytuacja, że tych psów po ulicach biega fizycznie mniej, bo tych na ulicy na pewno nikt nie liczył. One sobie biegały, wolno żyły i nikt ich tam nie liczył, przeganiane z miejsca na miejsce, prawda? W tym momencie one siedzą w schroniskach, są policzalne po prostu.
W 2011 roku znalazłam takie dane, było około 70 tysięcy bezdomnych psów. Według ostatniego raportu NIK-u jest tych psów 150 tysięcy, prawie dwukrotnie więcej. No my tego na ulicach nie widzimy, więc może możemy, przeciętny obywatel może bagatelizować trochę problem, bo tak naprawdę trzeba zajść do schroniska, żeby zobaczyć, że mimo pracy schronisk ciężkiej i mimo bardzo dużej adopcji, którą przecież cały czas widzimy i na Facebooku waszym i na stronie, ciągle schronisko jest pełne. Ciągle jest za dużo psów, tak? Ile powinno być? Czy jest jakaś liczba?
Czy optymalne warunki w schronisku dla psów byłyby wtedy, kiedy tych psów byłoby tak powiedzmy 160, 180? No my cały czas oscylujemy koło 200, zbliżamy się do 200, tak odchodzimy od tych 200, ale cały czas pod te około 200 mamy. U nas akurat w naszym schronisku jest wolontariat, więc ja widzę, że tych psów naprawdę sporo idzie do adopcji i tutaj chylę czoła wolontariuszom za pracę. Ale też jakby no, przyjmujemy więcej. Czasami przyjmujemy dziennie 2 psy, 3 psy. Jest czasami dzień bez psa. Ale no, to tak wygląda, że jakby miesięcznie, w zestawieniu miesięcznym ilość przyjętych psów jest porównywalna z ilością psów wydanych, więc de facto stoimy w miejscu. Październik był wyjątkowym miesiącem, bo oddaliśmy do adopcji o 8 psów więcej niż przyjęliśmy, więc no, zaczynamy jakby zniżkową taką mieć tendencję. I oby się ta tendencja utrzymała.
No, mówiliśmy 150 tysięcy bezdomnych psów. To są psy, które są liczone w schronisku. Natomiast dodatkowo są jeszcze psy mimo wszystko, które są poza schroniskiem.
Oczywiście, przecież masę psów na terenie całego kraju jest pod opieką różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, osób prywatnych, przebywają w domach tymczasowych, w hotelikach dla zwierząt i szacując, można śmiało powiedzieć, że na pewno jest ich drugie tyle.
My mówimy tak, bezdomność. No tak nam nawet może trochę przykro jest i tak dalej, możemy sobie tak rozmawiać, ale czyj to jest problem tak naprawdę?
Każdego z nas.
Bo każdy z nas to powie, nie mój. Większość z nas powie, nie mój, no dlaczego mój? Ja mam kota na przykład.
No właśnie, tak dlatego ludzie mają takie podejście, że właśnie są jakieś stowarzyszenia, są jakieś fundacje, są schroniska i tam te psy siedzą,
niech
czekają
się o nie martwią, tak?
I niech się ci ludzie o nie martwią, a ja mam swoje życie, swoją pracę i mam inne problemy na głowie, ale to jest tak naprawdę każdego z nas problem, każdego obywatela.
Między innymi dlatego, że nas obowiązują pewne przepisy dotyczące psów. My sobie zaraz o nich porozmawiamy więcej. Nas, no jest to nasz problem, oczywiście każdego człowieka. No i problem też w pewnym sensie gmin, bo jakby gminy mają obowiązek
ustawowe opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tak to się nazywa.
I wśród przyczyn, które NIK wymienia tej zwiększonej bezdomności, czy perspektyw jeszcze na zwiększenie tej bezdomności, są takie dwie. Bezmyślność i okrucieństwo ludzi i brak rzetelnej i humanitarnej gospodarki gmin. Porozmawiajmy sobie na początku o nas. O bezmyślności, bezduszności i okrucieństwie. Czy wciąż w Polsce przeświadczenie jest takie, że zwierzę to rzecz?
Oczywiście.
Jest, jak najbardziej.
Bo my pamiętamy, że kiedyś, no, głównie na wsiach, to było tak, że pies na krótkim łańcuchu i nie spuszczany z tego łańcucha, gdzieś w jakimś małym zamknięty kojcu albo
tak jest cały
i
czas.
Bez kojca. I nie minęły te czasy.
Raczej nie. Raczej na wioskach w dalszym ciągu jest właśnie takie podejście do psów. Pies ma pilnować, szczekać, jest takim żywym alarmem, ale nie jest w żaden sposób do niczego innego potrzebny,
no, ale
jest
przecież
użyteczny.
Tyle jest apeli, tyle jest rozmów, tyle mówi się też i w mediach o zwierzętach, o traktowaniu zwierząt i dalej jesteśmy w tym samym punkcie.
No niestety, nie wiem dlaczego, ale jest tak, że jakby ta tradycja rodzinna zakorzeniona w każdym z nas, te wszystkie nauki, jakie my wynosimy z dzieciństwa, tkwią w nas silniej niż to uświadamianie, jakie do nas płynie gdzieś tam z ekranu czy z gazety. I trudno jest przekonać kogoś, kto mówi, że pies u niego stoi na łańcuchu, bo stał u jego ojca, u niego dziadka tak stał i było dobrze. Tam w telewizji to jakieś oszołomstwo się wypowiada, kto to widział, żeby psa kąpać i jeszcze na jakieś tam smyczy prowadzać, po co to, i nażre się osypki i chleba z wodą i też jest dobrze, tak? I myślę, że tu tkwi problem, że chcąc zmienić cokolwiek w losie zwierząt, my musimy najpierw zmienić ludzi, zmienić ich nastawienie, a to jest najciężej zrobić.
Czy macie takie przypadki, że przychodzą ludzie do schroniska i mówią, no ja to bym chciał takiego psa na smyczy, na łańcuchu, żeby u mnie był, nie ruszał się, ale żeby głośno szczekał?
Odkąd ja jestem w schronisku, to... nikogo takiego nie było. Nie wiem, czy wynika to jakby...
Ja kilka razy się z tym spotkałem, że jak wykonywałem swoją usługę wolontaryjną w schronisku, no i też tam rozmawiamy z ludźmi, bo tam ludzie do nas podchodzą i pytają nas. No i jeden pan powiedział wręcz, że on chce psa na łańcuch do budy, żeby mu szczekał. Od razu panu powiedziałem, że to tak nie działa, takiego psa nie dostanie, jeżeli mu zbuduje kojec, postawi budę, a to ja nie chcę, ja sobie gdzieś znajdę psa, na Oliksie czy gdzieś tam jeszcze, nie?
No i na pewno takiego psa znajdzie, bo znajdzie się ktoś, kto psa będzie chciał oddać w takie warunki.
I ten pies też często potem trafi prawdopodobnie być może do was.
Być może do nas trafi.
Jakich psów najwięcej trafia do schroniska naszego białostockiego? Czy takich porzuconych, czy znalezionych, czy odłowionych?
Najwięcej trafia takich właśnie odłowionych z terenu miasta, z tym, że tak... Większość z tych psów to są psy, które po prostu komuś się zgubiły, na szczęście. I są one odbierane przez właścicieli. Natomiast też mamy takie psy, które wiemy, że są czyjeś właścicielskie. Nawet czasami ten właściciel przychodzi do schroniska, ale wprost mówi, że on tego psa już nie chce. Świadomie go po prostu zostawia. Tak naprawdę to można powiedzieć, że 1/3 z tych psów to są naprawdę psy, które rozmyślnie ktoś porzucił, nie szuka ich, nie chce, po prostu wyrzucił i koniec, nie chce mieć nic wspólnego z tym psem. A duża część, 2/3 właśnie to jest tak, że te pozostałe 2/3 to są psy, które są odbierane przez właścicieli, bądź też psy, które świadomie są przez właścicieli do nas przyprowadzane, bądź też wprost dostajemy informację, że ja tego psa już nie chcę.
Były też takie przypadki, że ludzie przyprowadzają psa i mówią, nie wiem, przeplątał się ten pies, chodzi za mną, przeprowadzi.
Tak.
A wiadomo, że jest to pies tego pana.
Ale to po psie widać wtedy, że przyprowadził go dokładnie właściciel.
W tej sytuacji tylko pies nie kłamie, tak?
Dokładnie.
W tej sytuacji pies nie kłamie. Po psie widać po prostu, że jakby jest właścicielskim. No nie mamy takich mocy, żeby na siłę zmusić ludzi do tego, żeby kochali swoje psy, tak?
Ale z czym się wiąże? Czy oddanie, jeśli chcemy oddać psa do schroniska, to się wiąże z tym, że musimy zapłacić za to?
Nie, absolutnie. Schronisko jest miejscem dla psów bezdomnych i nie ma możliwości, żeby właściciel sobie przyprowadził i oddał psa do schroniska. To jest schronisko, które utrzymywane jest z naszych wspólnych pieniędzy. Gmina ma obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, natomiast nie jest to miejsce, gdzie się oddaje swojego psa, bo się znudził. Każdy właściciel jest zobowiązany do tego, żeby opiekować się swoim psem. Owszem, są sytuacje, kiedy sytuacja rodzinna jakaś jest niesprzyjająca, nie możemy dalej się tym psem zajmować, ale po to pies ma nas, żebyśmy my jako właściciel znaleźli mu drugie, również bezpieczne miejsce, w którym ten pies będzie mógł dalej funkcjonować.
Bo my jesteśmy opiekunami psa, stajemy się i nie możemy o tym jakby zapominać. A jak to jest, jeżeli... pies nam zaginie gdzieś w jakiś sposób, wyskoczy przez płot, no nieważne jak.
No to wtedy
później trafi do schroniska. I czy my, przychodząc do schroniska i odnajdując tego psa, musimy płacić za odebranie tego psa?
Tak, oczywiście. Aha. Bo to, że zgubiliśmy psa, czy nam uciekł, to jest to jakby no, nasze zaniedbanie obowiązków niestety. Za brak odpowiedzialności trzeba zapłacić, tak? Ten pies jest przez ten czas karmiony w schronisku, ma opiekę. Ten pies został gdzieś tam odłowiony, więc trzeba było wysłać samochód. Wiąże się to wszystko z kosztami. Natomiast opłata za odzyskanie swojego przyjaciela jest bardzo symboliczna. To jest tylko 50 zł. więc właściwie no, przyjaźń nie zna ceny, tak?
Myślę, że normalni ludzie, ci, którzy rzeczywiście poszukują tych swoich psów i tęsknią, raczej nie robią tutaj kłopotu, czy nikt to nie dziwi.
Znaczy, myślę, że bardziej są szczęśliwi z tego powodu, że odnaleźli swego
tak.
przyjaciela, że nic mu się nie stało, nie wpadł pod samochód, ale naprawdę warto by było zwrócić na to uwagę, żeby nie spuszczać psa po pierwsze tam, gdzie pies może nam uciec. Jeżeli wiemy, że pies nam ucieka, no to wtedy wiadomo, musimy go trzymać na lince długiej, żeby on się wybiegał, bo najczęstszym problemem jest taki problem, że pies wyczuje jakiś zapach i idzie za nim po prostu. Nie ma wtedy, choćby był najposłuszniejszym psem na świecie, to wtedy nas nie posłucha, bo jego instynkt zawiedzie go tam, gdzie prowadzi go nos.
Mówimy o psach, które trafiają do schroniska. Mówimy teraz o dorosłych psach, o tych, które się zagubiły. Jak to jest ze szczeniakami? O. Macie szczeniakarnię i tych szczeniaków nie jest tam mało, chociaż pewnie szczeniaki najchętniej są brane.
Tak, oczywiście, tylko że właśnie, szczeniaczki są najchętniej brane, a szczeniaczki, chociaż z biegiem lat ostatnich troszkę ta liczba się zmniejszyła bezdomnych, tak zwanych szczeniąt. Nie ma szczeniąt bezdomnych. Te wszystkie szczenięta są pochodzą od suk, które mają właścicieli. Więc jeżeli mamy sukę i świadomie, czy też, jak to niektórzy mówią, nieświadomie, no ciężko powiedzieć, że nieświadomie dopuściło się do rozrodu, bo jeżeli suka ma macicę, to każdy dorosły człowiek wie, że jak ma macicę, ma jajniki, no to może urodzić szczenięta, tak? Więc no nie ma możliwości, żeby mówić niechcący. Bo my jako właściciele psów, zgadzając się na to, żeby nasza suka zachowała w pełni zdolności do rozrodu, podświadomie godzimy się na to, żeby miała małe. No i te małe niestety lądują w schronisku.
Ale jeszcze ten pogląd przecież pokutuje, że suka raz w życiu powinna urodzić szczeniaki, bo wtedy będzie właściwym psem. Ten XIX-wieczny pogląd dalej jest w świadomości ludzi. To kłamstwo jest powtarzane.
I niektórych lekarzy weterynarii.
I to kłamstwo jest powtarzane cały czas. Po prostu sterylizujemy, kastrujemy, jak to nazywa. W każdym bądź układzie, jeżeli wykastrujemy psa, nie będzie szczeniąt. Jeżeli wykastrujemy suki, też nie będzie szczeniąt.
A szczeniaki trafiają do was częściej podrzucane, że jest ich po kilka, czy raczej tak pojedyncze, czy gdzieś wyłapywane?
Tak, raczej widać, znaczy pojedyncze są rzadko. Częściej trafiają do nas całe mioty albo większa część
A z
miotu.
Matką?
Nie.
To właśnie.
No matka została w domu, bo przecież za pół roku znów musi urodzić.
Mm-hmm. A szczeniaki trzeba do schroniska, bo co będziemy się zajmować? No to rzeczywiście, to jest problem. Czy są takie okresy, kiedy tych zwierząt do schroniska trafia więcej? Kiedyś mówiliśmy o tym, że to wakacje to jest taki okres...
Znaczy nie, ja myślę, że to jest problem największy tego trafiania. To jest taki, że to są nieprzemyślane prezenty na święta grudniowe.
Mm-hmm.
I te prezenty...
Czyli okazje.
Okazja, kupujemy pieska w grudniu, bo piękny, śliczny...
Pod koniec stycznia, lutego trafia do schroniska.
Albo jeszcze później, bo przed wakacjami, powiedzmy ten maj, czerwiec, kiedy to jest z pieska, powiedzmy, który waży 2 kilo, 3 kilo, robi się piesek, który waży 15-16 i w tym momencie ten piesek zaczyna być problematyczny, a my przecież jedziemy za granicę na urlop.
Tak, jak mówiliśmy, tak. Że ludzie traktują psy, zwierzęta jak rzeczy, no to właśnie taki nieudany prezent. Później nagle jest problem, tak, bo właśnie ze słodkiego szczeniaczka urósł pies i w ogóle on jest za duży i w ogóle jest nieposłuszny i w ogóle jest nie taki,
I
jak
za
był
długi,
słodki,
i nie taki ogon,
jak miał 3 miesiące. No i w sumie to już dziecko też się na przykład znudziło, bo nie jest odpowiednio edukowane, jak się psem zajmować. I
czyli
trafiają do
schroniska. Niechciane prezenty okazyjne, a wakacje?
No wakacje, no to jest kolejny problem, bo to jest tak, że musimy gdzieś pojechać na urlop. Niewiele osób chce wysłać psa na przykład na ten czas do hotelu.
Na psa wydawać pieniądze.
No, przecież hotel kosztuje 40-50 zł, dniówka w ogóle, o co chodzi. Kopnę go w tyłek, zawiozę do lasu, wyrzucę na łące i tyle.
Przywiążę do drzewa jeszcze, żeby nie biegł za mną, bo...
Bo jeszcze pokażę, że ja jestem jego właścicielem, nie? Ktoś po drodze zobaczy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o bezdomności zwierząt. Naszymi gośćmi są kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku Anna Jaroszewicz i przedstawiciel organizacji pozarządowych Robert Andraka, Happy Dog, a także wolontariuszka Magda Korput. Wiele osób nie pamięta, albo może właśnie nie chce pamiętać, że właścicieli psów obowiązują różne przepisy. Tych przepisów jest bardzo dużo, ale my nie będziemy dzisiaj omawiać wszystkich, bo rozmawiamy o bezdomności, więc może skupimy się na tych, które w jakiś tam sposób się z tą bezdomnością wiążą. No i między innymi za wyrzucenie zwierzęcia grozi rok więzienia. Może nie wszyscy o tym pamiętają. Za zabicie zwierzęcia 2-3 lata.
Tak, 3 lata, jeżeli jest ze szczególnym okrucieństwem.
No właśnie, możecie coś więcej na temat tych przepisów powiedzieć, czy one w ogóle są stosowane, czy to jest bardzo trudno? No, to są duże kary, a może i nieduże.
Czy ja myślę, ja myślę, że
a kary
są,
jest też
kary
dużo.
Teoretycznie są adekwatne co do czynu w mojej ocenie, natomiast za rzadko są w praktyce stosowane, bo nie karając, nie nadajemy takiego wymiaru wychowawczego, tak? Czyli czy u nas, ja nie przypominam sobie przypadku, kiedy ktoś zostałby skazany za porzucenie zwierzęcia na rok więzienia. Po prostu ja nie znam, nie słyszałam o takim przypadku, a szkoda, bo...
A o przypadkach znowu porzucania zwierząt
codziennie
nawet w ciąży.
Codziennie słyszę o kilku, tak?
Tak, mamy takich przypadków dużo i sądy się tym zajmują, bo
ja
relacjonujemy sprawę.
Tylko, że zazwyczaj kończy się to niską szkodliwością społeczną czynu i odstąpieniem od kary.
Więc to jest
ja miałem takie przyjęcie psów u siebie na osiedlu, gdzie państwo mieli 3 psy i te 3 psy były głodzone, karmione przez ludzi dobrej woli przez rok czasu. W końcu dziewczyny nie wytrzymały, mi o tym powiedziały, odebrałem te psy. No i doprowadziłem do tego, że była sprawa w sądzie, państwo się poddali samoukaraniu, więc sąd im wyznaczył jakieś tam godziny do prac społecznych.
I tyle.
No i pan nie doczekał tych prac społecznych, bo zmarł w międzyczasie.
Mm-hmm. Czyli to trochę są martwe przepisy tak naprawdę.
Znaczy sądy nie chcą stosować tych przepisów, ponieważ uważają, że jest to mała szkodliwość czynu.
Mm-hmm. Mała szkodliwość społeczna, mała szkodliwość czynu.
Dokładnie. Umarzają prokuratury, na przykład nie chcą wszcząć postępowań, bo po co?
Bo stwierdzają, że czyn nie nosi znamion przestępstwa. No przecież jeżeli jest udowodniony fakt, to jak można mówić, że nie nosi znamion przestępstwa, jeżeli w ustawie określa się ten czyn mianem przestępstwo?
Jak to zmienić w takim razie? Apelować do sądów?
Znaczy nie, myślę, że świadomość musiałoby być jakieś tam szkolenie dla sędziów, dla prokuratorów, żeby udowodnić im, że to nie jest mała szkodliwość czynu, że my tak naprawdę prokuratora umarzając takie sprawy powoduje, że ludzie tacy, którzy robią te czyny zabronione w świetle prawa, robią te czyny zabronione, czują się bezkarni.
To tak jak z nieprzestrzeganiem, no każdych przepisów, tak? Dopóki cię nie złapią, no to i to właśnie tak.
No ale na przykład powiedzmy, odstąpmy od karania kierowców za przejeżdżanie na czerwonym świetle. No co się będzie działo?
Albo pozwólmy pijanym jeździć samochodami.
No właśnie.
Tak, może dla przykładu rzeczywiście powinno się do końca ukarać takie osoby. No mamy głośną sprawę maratończyka, który zostawił zwierzę. No jeszcze sprawa chyba się nie skończyła, jeszcze nie ma wyroku, także...
Znaczy nie, on się poddał dobrowolnej karze.
Ale proszę zobaczyć, człowiek, który, no można powiedzieć, światowy, tak? Co w jego świadomości się zakodowało, kiedy przywiązywał tą sukę do bramy? Że on przecież zostawił ją w bezpiecznym miejscu.
W dobrych rękach.
W dobrych rękach. No nie jest tak, bo... Jeżeli zostawiamy w dobrych rękach, to przede wszystkim te dobre ręce muszą być tego świadome i chcieć
no tak,
podjąć
dobre ręce
się
o tym nie
opieki.
Wiedziały. Zastały po prostu ciężarną sukę pod bramą. No
tym bardziej, że
więc
był
jakie to
upał,
jest zostawienie? Pozostawienie.
Tym bardziej, że był to upał. Ten pies nie miał dostępu do wody, więc ona tak naprawdę mogła tam się ugotować po prostu. A przyjechał jego brat, co widać na filmiku, i wlał coli dla suki.
Pamiętajmy o tym, że to my właściciele, biorąc pod opiekę psa, stajemy się za niego odpowiedzialni. I choćby nie wiem, co się działo, to naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, żywienia, leczenia naszemu psu. nie mamy prawa zrzucać tego obowiązku na jakikolwiek inny podmiot, czy to na schronisko dla bezdomnych zwierząt, czy to na fundację, czy na stowarzyszenie. Możemy prosić o pomoc, ale nie oczekujmy od kogoś, że ktoś przejmie nasze obowiązki, bo nie musi tego robić.
Tak czy siak, pamiętajmy, że zabicie psa czy zwierzęcia, 2-3 lata więzienia, wyrzucenie zwierzęcia na bruk, to także przestępstwo, około roku więzienia. No i kolejny przepis dla tych, którzy udają, że nie widzą, że coś złego dzieje się zwierzęciu. Mamy też obowiązek, jeżeli widzimy jakieś okrucieństwo, powinniśmy sprawę zgłosić właśnie policji, straży policji, miejskiej.
Straży miejskiej.
Jeżeli w schronisku, czy tak schronisko raczej nie
schronisko nie podejmuje tego rodzaju działań i czynności, natomiast musimy pamiętać, że mamy w kraju służby stojące na straży prawa, jest to policja i jeżeli widzimy, że dzieje się zwierzęciu krzywda, to po prostu zawiadamiamy policję. I pamiętajmy, że jeżeli usłyszymy kiedykolwiek przy takim zgłoszeniu, że policja nie zajmuje się tego typu sprawami, to jednak radziłabym z uporem maniaka powtarzać, że to jest ich obowiązek, bo to jest ich obowiązek. Znęcanie się nad zwierzętami jest naruszeniem porządku prawnego w naszym kraju i w takich sytuacjach policja ma obowiązek reagować.
Czy za to grozi jakaś kara, jeżeli widzimy, ktoś nam udowodni, że widzieliśmy, że byliśmy świadomi, że ktoś męczy zwierzę, czy jest okrutny?
Jest to współudział.
To jest tak samo, jak jesteśmy świadkiem jakiegokolwiek innego przestępstwa. Jako obywatele kraju mamy obowiązek powiadomić odpowiednie służby. Tak samo i w tym przypadku. Czy widząc, jak ktoś dokonuje włamania, czy też pobicia, czy też, nie wiem, morderstwa.
Kradzieży w autobusie.
Też mamy obowiązek o tym zawiadomić odpowiednie organy ścigania.
Albo przemoc domowa. Też tak samo. I tak samo, jeżeli wiemy, że gdzieś obok się ktoś nad psem znęca.
Mówiliśmy o tym, co może być przyczyną tej zwiększającej się bezdomności zwierząt. No i pierwsza przyczyna to jest ta okrucieństwo ludzie, czyli my. No a także według raportu NIK-u to jest też brak rzetelnej i humanitarnej polityki gmin odpowiedzialnych za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Co jest obowiązkiem gmin? Zaraz powiemy sobie właśnie w przełożeniu na schronisko może, bo schronisko dla zwierząt w Białymstoku przy Dolistowskiej, przypomnijmy, wykonuje te zadania z zakresu ochrony zwierząt narzucone przez Radę Miejską, jak rozumiem.
Przede wszystkim przez ustawę o ochronie zwierząt.
Tak, ustawę o ochronie zwierząt.
Która nakazuje corocznie każdej gminie uchwalanie gminnego programu zapobiegania bezdomności. Schronisko jest taką jednostką, która realizuje zapisy tego programu. Czyli gwarantuje opiekę bezdomnym zwierzętom, pełne utrzymanie, leczenie, opiekę weterynaryjną.
No to właśnie, zatrzymajmy się tutaj. Zapewnienie opieki bezdomnym psom. Ile mamy psów? To już mówiliśmy, że około 200, że ciągle są adopcje, ale ciągle ta liczba jest taka sama. Jakie mają warunki?
W naszym schronisku warunki mają takie, jak miało 20 lat temu, czyli brak ogrzewanych pomieszczeń, są to wybiegi z budami, są pomieszczenia w budynkach, boksy, ale one są nieogrzewane. Natomiast to, na co mogą liczyć w tym roku już psy, to są słoma w budach, to są racjonalne, zbilansowane posiłki pełnowartościowe, na pewno dobra opieka weterynaryjna, pomoc wolontariuszy.
Czyli więc spacery, to czego nie było do tej pory, czyli tak, też panowanie nad psychiką jakby psów.
Też troska o ich właściwą formę psychiczną właśnie.
To, że nie mają tych ogrzewanych pomieszczeń, to jest bardzo duży problem. One sobie radzą, prawda, jakoś w tych warunkach. Nie znaczy, że one padają z zimna,
w przypadku niektórych psów nie jest to problem, bo masa psów w Polsce mieszka w budach. Mam budy ocieplone, są teraz wypełnione słomą, ale w przypadku niektórych psów to jest za mało. Dlatego też ostatnia nasza akcja, czyli wolontariat zbiera na kubraczki dla psów, bo psy bez podszerstka wyjątkowo źle znoszą zimę, ale też są psy, które w okresie zimowym na przykład chorują i one powinny być w trakcie przynajmniej leczenia w ogrzewanym pomieszczeniu. Są psy starsze, które bardzo źle znoszą mrozy i dla nich też przydałyby się takie pomieszczenia.
Czyli a propos jeszcze tych akcji, zbieracie na kubraczki pieniądze, żeby ubrać pieski te, które mają problem. Zbieracie słomę także?
Słomę już mamy nazbieraną, także słomę psy są zabezpieczone. Też dodatkowo montujemy takie przegrody na otwory w budach, takie z dywaników miękkich, żeby im nie nawiewało mrozu, żeby miały jakby cieplej.
I Robert, także coś będzie niedługo się działo?
Znaczy tak, będzie się działo, ponieważ kibice Jagiellonii ze Stowarzyszenia Dzieci Białegostoku ciągną trzecią edycję akcji razem ze Stowarzyszeniem Happy Dog. Akcja się nazywa, jak ktoś mi powie, Białostocki Psie. Będzie to 18 będzie mecz Jagiellonii z Legią Warszawa na Stadionie Miejskim na Słonecznej i półtorej godziny przed meczem będziemy zbierać karmę, koce, i wszystko,
idąc na mecz, można przy okazji...
Tak, można wesprzeć psiaki. To już jest trzecia edycja akcji, więc to już robi się akcja cykliczna. I bardzo mi się to podoba, że wszyscy się włączają w te akcje, gdzie coś robimy. Jest jakieś zawsze stowarzyszenie, jakaś organizacja pozarządowa. Ludzie chcą współpracować, ponieważ widząc dobrą współpracę, widząc, że tym psom realnie poprawiają się warunki w schronisku, robimy co możemy. Wszyscy wspólnie. Tutaj nie ma podziału, że ktoś lepiej robi, gorzej. Po prostu robimy wspólnie, ustalamy wszystko i robimy różne akcje i ludzie się do tego dołączają, zapraszają nas. Teraz musimy niestety ze względu na zimę gdzieś się przenieść pod dachy, jak ktoś planuje jakąś akcję na przykład gdzieś tam, to
w
ciepłym pomieszczeniu chętnie pójdziemy. Ale przypominam, przed meczem, półtorej godziny, Jagiellonia, Legia, 18 będzie zbiórka karmy na Słonecznej.
Mówimy tutaj o tym, czego potrzebujecie, żeby nam to nie umknęło, bo już zaraz będziemy kończyć program. Natomiast wróćmy jeszcze do tych obowiązków gmin, które realizuje między innymi schronisko dla zwierząt. To jest jedyna jednostka, mamy jedno schronisko i nikt wie, jakby do was te wszystkie psy trafiają.
Tak.
Mówiliśmy o tym zapewnienie opieki bezdomnym psom, leczenie chorych psów. Tak. To nie znaczy, że chorych, które są w schronisku, prawda, które trafią do schroniska, a nie, że my przyjdziemy ze swoim psem chorym.
Tylko te nasze, które są pod naszą opieką.
Na co najczęściej chorują? Jakie są problemy? Te psy, które trafiają?
W naszym schronisku akurat to są choroby układu pokarmowego. Mamy niestety teren od wielu lat użytkowany. To jest duże skupisko zwierząt, więc mamy problem z jelitówkami, które niestety przenoszą się. To jest najczęstsza choroba taka niebezpieczna, która gdzieś tam u nas występuje. Poza tym po prostu takie zwykłe schorzenia psów w starszym wieku, czyli problemy ze stawami, problemy z trzymaniem moczu.
Psy są pod opieką weterynarza,
tak,
który kontroluje jakby sytuację. Czy leki, czy tego typu rzeczy też zbieracie?
No nie, leków z niewiadomego źródła. Nie możemy podawać zwierzętom, tak?
Wszystkie czy leki. Pieniądze na przykład.
Znaczy powiem tak, każda pomoc jest na wagę złota, tak? Często jest tak, że ludzie przynoszą nam leki po swoich zwierzętach, ale oczywiście muszą to być leki w terminie, nienaruszone opakowanie, żebyśmy też mieli pewność, że te nasze psy dostają rzeczy, które im nie zaszkodzą, tak?
Czyli leczenie psów przebywających w schronisku, odławianie bezdomnych psów, obowiązek gminy realizowany przez schronisko dla zwierząt.
Też czasami wspiera nas ekopatrol naszej straży miejskiej.
Kto odławia? Schronisko ma swoje samochody i wysyła ludzi po informacji, która trafia do was. Czy bezpośrednio, czy różnie to bywa?
Reagujemy w godzinach, kiedy czynna jest administracja schroniska, czyli tam do godziny 17, reagujemy na telefony bezpośrednio od mieszkańców, natomiast po godzinie 17, jeżeli jest sytuacja jakakolwiek wymagająca naszej interwencji, to trzeba po prostu zgłosić to do Straży Miejskiej i wtedy jakby za pośrednictwem Straży Miejskiej sygnał trafia również do nas, albo do ekopatrolu, który nam przywozi psa do schroniska. I właściwie całą dobę można dzwonić na Straż Miejską, bo do godziny 22 nasze samochody wyjeżdżają w teren, natomiast po godzinie 22 już tylko przyjmujemy te psy, które nam służby dowożą do schroniska.
Kolejny obowiązek, przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska. Z tym akurat w schronisku nie ma problemu.
Realizujemy.
Pieniądze na to są?
Pieniądze na to są. Z naszego schroniska nie wychodzi żaden dorosły pies zdolny do rozrodu. Wszystkie psy, które oddajemy do adopcji, są pozbawione możliwości rozmnażania się.
No czy już zmniejsza to też koszt dla
właściciela? Oczywiście, że tak.
Przekazywanie psów do adopcji, kolejny obowiązek.
Najbardziej miły ze wszystkich.
Tak?
Tak. Ten moment, kiedy pies idzie do domu i jest po prostu taką nagrodą za pracę włożoną w tego psa. Ostatnio poszło do adopcji sporo psów takich wieloletnich rezydentów naszego schroniska.
No właśnie, jakim psom najtrudniej jest znaleźć właściciela? Czy najstarszym?
Tak,
najstarszym.
Właśnie tym starszym.
Najstarszym.
Szczeniaki schodzą na pniu, tak?
Tak.
Szczeniaki nie zdążą się przyzwyczaić do schroniska. Natomiast są psy, które są naprawdę bardzo długo już w schronisku i ciężko jest je wyadoptować. Ciężko jest je wypromować do tej adopcji.
Mówimy też, co należy do obowiązków gmin, a jednocześnie schroniska, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, między innymi w szkołach i w przedszkolach.
Tym prowadzicie się zajmujemy, zajęcia? Oczywiście, że tak. I na terenach szkół, i szkoły przychodzą do nas. Ostatnio troszkę zmodernizowaliśmy tą formę, bo wcześniej była to taka forma bardzo sztywna i sztampowa. Teraz schronisko w szkołach spotyka się dzieci spotyka z żywym psem, więc ten kontakt jest troszkę inny. Pies, żywy pies, nie pies z filmu, nie pies z papieru jedzie do dzieci. Dzieci uczą się podejścia do psa, zachowania przy psie, obowiązków też w stosunku do swojego pupila. I myślę, że ta forma jest taka bardziej skuteczna, bardziej skutecznie trafia do świadomości dzieci i młodzieży. Brakuje troszkę może takich akcji edukacyjnych, które właśnie byłyby skierowane bardziej do dorosłych, decydujących osób, ukierunkowanych właśnie na zabiegi sterylizacji i kastracji.
Problem bezdomności według raportu NIK-u będzie narastał, czyli to taka sugestia, że nie będzie lepiej. No właśnie, czy jedno schronisko wystarczy?
Na Białystok? Tak, jedno schronisko na Białystok, tak, tylko pamiętajmy, że świat się nie kończy na naszym mieście. Bezdomność nie ma granic i te wszystkie okoliczne gminy podbiałostockie również mają bezdomne psy.
No właśnie, co poza Białymstokiem robić z tymi psami? Przecież schroniska są w tej chwili w zasadzie w każdym dużym mieście, ale...
No nie. Nie na Podlasiu. Każda gmina ma obowiązek mieć zawartą umowę ze schroniskiem. Wiem, że są gminy, które nie mają, bo uważają, że nie muszą. Są gminy, które mają pozawierane umowy ze schroniskami oddalonymi o setki kilometrów stąd. Są gminy, które mają umowę, ale nie realizują odłowu, bo wiąże się to z kosztami. I de facto ta opieka nad bezdomnymi zwierzętami u nas kuleje i wygląda nieciekawie. Bo albo pies w ogóle nie jest odławiany przez gminę, albo jak już jest odłowiony, to trafia do takiego miejsca, do którego zapewniam państwa, że żaden pies trafić nie chce.
Krótko mówiąc, same schronisko i sama gmina też nie poradziłaby sobie z tym problemem, który mamy bezdomności, gdyby też nie organizacje pozarządowe, które powstają. Tu akurat Białystok może służyć przykładem, jeśli chodzi o współpracę. I właśnie, na czym polega mniej więcej ta współpraca?
Ta współpraca polega na tym, że wspólnie...
No bo schronisko ma swoje zadania, które realizuje w ramach...
Tak, ale my też jesteśmy, musimy przypomnieć, że my jesteśmy jako trzy organizacje, czyli Fundacja Psi Uśmiech, TOS Oddział Białystok i Stowarzyszenie Happy Dog, jesteśmy w porozumieniu na prowadzenie wolontariatu w schronisku, więc...
Oprócz tego, co robicie normalnie poza wolontariatem.
Oprócz tego, co robimy poza wolontariatem, więc jest nam łatwiej ze sobą się dogadywać na przykład w kwestii psa, bo na przykład idzie to samo zgłoszenie do TOZ-u, idzie to samo zgłoszenie do nas jako Happy Doga na przykład. I rozmawiamy. Było takie zgłoszenie. Było, o co chodzi.
Nie musimy dublować swoich działań.
To ułatwia bardzo, bardzo pracę, nie, bo po prostu nie wcinamy się sobie nawzajem. Bo jeżeli wiem, że jest to pies tozowy, ja na przykład nie wnikam już w takiego psa. I tak samo i jest z drugiej strony tak samo.
Albo mamy wspólne psy.
Bo na przykład...
Happy Dog daje dach nad głową, a my dajemy karmę.
Dokładnie.
Tak sobie się dzielimy obowiązkami.
Dokładnie. I ta współpraca naprawdę jest świetna i kwitnie. I ja bym życzył sobie wszystkim organizacjom, żeby chciały tak współpracować między sobą. Bo niestety tak się zdarza, że organizacje na siebie napadają, się kłócą o jakieś tam beneficja, o strefy wpływów. Na przykład marzyłaby mi się taka federacja na przykład organizacji pozarządowych, tych dokładnie psich, kocich, żeby wszyscy razem ludzie usiedli i powiedzieli, jaki mają problem.
On będzie do tego okazja, żeby wrócić w kolejnym programie. No i liczmy na to, że te katastrofalne prognozy NIK-u się jednak nie sprawdzą. A dzisiaj gośćmi w studiu byli kierownik schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, Anna Jaruszewicz, Robert Andraka, Happy Dog i Magda Korput, wolontariusz. Aneta Gała-Burda, zapraszam za tydzień.